Protestujący taksówkarze postulują czasowe wyłączenie aplikacji do zamawiania przejazdów. Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem ustawy, pośrednicy działający za pomocą aplikacji mobilnych będą mogli w Polsce działać legalnie, ale z pewnymi ograniczeniami. Taksówkarze sprzeciwiają się legalizacji pośredników, żądają wycofania się z tych planów ograniczania działalności przewoźników korzystających z technologii mobilnych. Żądają też zablokowania aplikacji Ubera, gdyż jak twierdzą, służy ona do łamania prawa. Apele taksówkarzy wzbudzają wiele kontrowersji. Jaka przyszłość Ubera w Polsce? Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Łukasz Brzeziński, mojanorwegia.pl, Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, właściciel Virtus. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim o taksówkach i o Uberze, Brexit, proszę Państwa, odłożony na koniec października. Za i przeciw właściwie. Ile to daje Unii Europejskiej i co ewentualnie daje, a ile Brytyjczykom?
No Unii Europejskiej daje to...
Andrzej Chmielecki.
Przede wszystkim czas, po drugie spokojne wakacje, po trzecie, myślę, że uświadomienie Brytyjczykom, żeby raz jeszcze przemyśleli swoją decyzję albo żeby dojrzeli do tego, aby ona była dla nich jak najbardziej optymalna, a dla Unii do przyjęcia.
Czyli co obstawiamy? Możliwość powtórnego referendum i ewentualne pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę, jak bardzo nie wychodzi im w tej chwili podejmowanie jakiejkolwiek decyzji?
Myślę, że aż tak daleko ten proces nie zajdzie, natomiast ten rozwód może być na tyle aksamitny, że nie będzie tak bolesny, jakby się wydawało wcześniej.
Mi się wydaje, że po prostu czas może zweryfikować troszeczkę sytuację, jaka teraz nastąpiła. Na pewno żadnej z tych stron nie zależy na tym, żeby to rozstanie właśnie nastąpiło w tak dynamicznym sposób i w atmosferze tego, że żadna ze stron nie jest pewna, jak do końca to powinno przebiegać. Tak więc trochę czasu może uspokoić sytuację, ale też może się okazać tak naprawdę gdzieś tam z czasem ma ten interes z tym, żeby przedłużać samo wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
No jeszcze bym dodał, że Unia bardzo chce, żeby ten proces wyjścia odbywał się w sposób usystematyzowany, a nie burzliwy, chaotyczny, bo on będzie rodził potężne straty dla obu stron. Natomiast Unia nie może również tego procesu kontynuować w nieskończoność, ponieważ to rodzi również wymierne straty dla samej Unii.
Ale Wielka Brytania miała trochę czasu na decyzję, w jaki sposób opuścić Unię Europejską. Jak widzieliśmy, były kłopoty z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji. Myślą panowie, że kolejnych 6 miesięcy wystarczy, żeby w końcu się zdecydowali? Wóz albo przewóz?
To jest granie chyba trochę na czas, czyli dostaniemy trochę czasu, pomyślimy, coś wymyślimy. No, na takiej zasadzie, że może nikt nie ma konkretnego pomysłu, co tu teraz zrobić, ale to jest jak w meczu, dogrywka i będziemy kombinować.
Ja myślę z kolei, że Brytyjczycy sobie nie pozwolą na to, żeby ten czas przeciągnąć jeszcze bardziej, bo to by oznaczało dla nich po prostu potężną kompromitację. O ile można sobie wyobrazić, że jeżeli się ma kilkanaście dni, no bo ktoś czegoś nie przewidział i popełnił błąd, zostawiając na koniec ileś rozdziałów do negocjacji, czy do podejmowania decyzji i jest kłopot czasowy właśnie związany z tego, że go nie ma, to teraz ten czas jest. I nie ma żadnych racjonalnych przesłanek, żeby Brytyjczycy zastanowili się, jak ten proces wyjścia ma nastąpić, bo pewnie drugiego referendum nie będzie.
No, będziemy się sytuacji przyglądać i oczywiście informować Państwa, a wracamy do naszych tematów krajowych. Taksówkarze protestują, bo nie podoba im się, że pośrednicy działający za pomocą aplikacji mobilnych, takich jak właśnie Uber, będą mogli w naszym kraju działać legalnie. No i właśnie za i przeciw. Ten protest wzbudza kontrowersje, bo z jednej strony nie da się zatrzymać rozwoju technologii, nie da się zatrzymać tworzenia związanych z tym zupełnie nowych usług, które jakby zmieniają dotychczasowy porządek w gospodarce.
Tutaj na pewno jest taka sytuacja, że Trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na to, że Uber jest dużą korporacją, zagraniczną korporacją. I korporacje często zazwyczaj nie mają sumienia i one będą wykorzystywać każdą możliwość wejścia na rynek, rozszerzenia swojej działalności. I jeśli nie ma jakby odpowiednich regulacji, to nie będą się po prostu na siłę dostosowywać do zasad ogólnie przyjętych. Tak więc to jest duża wada tego typu usługi, a zaletą jest to, że ona jest po prostu bardzo wygodna i ludzie lubią korzystać z tego typu rozwiązań, ale ona jest poparta też ryzykiem, no bo jakby wsiadając do taksówki, mamy świadomość tego, że ten taksówkarz zdał egzamin, on ma odpowiednią licencję, a w przypadku Ubera mamy już te wątpliwości, czy na pewno jadę z odpowiednio wykwalifikowanym kierowcą, więc tutaj są starcia jakby różnych stron.
Mm-hmm. A jakby korzystał pan z Ubera?
Jestem aktywnym, użytkownikiem Ubera.
I ma pan te wątpliwości?
Niestety wygoda wygrywa nad tym myśleniem, czy coś mi grozi, wsiadając do Ubera. To jest dokładnie to samo, że każdy wie, że, nie wiem, można śledzić moją lokalizację, kiedy się ma włączonego smartfona, ale używam tego smartfona, bo jest mi po prostu wygodnie. Tak samo jest z używaniem Ubera.
Mhm. Andrzej Chmielecki też jeździ Uberem?
Zdarza się, owszem, jeżdżę, ale też nie porzucam zwykłych usług taksówkarskich. Natomiast patrząc od strony klienta, no to klienci wybierają, prawda? Mhm. I wybierają również w sposób powszechny Ubera i inne aplikacje użytkowe. Oczywiście w momencie, w którym korporacje taksówkarskie czują się zagrożone i usiłują poprzez protesty wymóc jakąś akcję na rządzie, który zmieniłby przepisy ogólnie obowiązujące w sposób dla nich
najlepiej,
korzystny,
żeby wyrzucił Ubera z kraju.
To jest niemożliwe, to nie nastąpi. Znaczy, przepraszam, wszystko jest możliwe. Nie ma rzeczy niemożliwych, ale nie sądzę, żeby to akurat mogło mieć miejsce. Zapewne pójdą jakieś wzmożone środki bezpieczeństwa i dla samych kierowców, i dla samych pojazdów. Zapewne będą licencje na przewóz nie tylko na samochody, ale i na osoby, które wykonują tę usługę. Zapewne wejdą jakieś egzaminy z topografii, przynajmniej w mieście, w którym ktoś jeździ. No bo o ile...
Ale po co takie egzaminy, panie prezesie? Po co? Mamy GPS-y i wszędzie dojedziemy z GPS-em.
Ja pamiętam kiedyś, jak za pomocą GPS-u jeździłem przez jezioro, czy przez las.
Ale to pewnie było dawno temu.
To było dawno temu.
No właśnie, a teraz to się też zmienia i to się szybko aktualizuje.
Szybko się aktualizuje, natomiast na pewno nie aktualizuje się na, jak to się mówi, na przyszłość, to znaczy nie obejmuje to napraw dróg czy jakichś niezamierzonych przerw w ruchu drogowym, czy w jakichś, powiedzmy, marszów, protestacji. Tam jest potrzebny zdrowy osąd i umysł i osoby, która wie po prostu, jak przejechać z punktu A do B, ale nie tą najkrótszą trasą, tylko taką, która będzie pewna i się przejedzie. Stąd myślę, że jakieś uproszczone egzaminy z topografii terenu może się okaże, że będą wymagane, bo jednak program jest ślepy i wszystkiego nie widzi. Ale to tylko tyle. Natomiast nie sądzę, żeby tutaj miało miejsce zamknięcie czy zamrożenie jakiejś aplikacji.
W Gdańsku z podobnymi egzaminami, zdaje się, nie ma problemu, bo w ogóle nie ma takich egzaminów i są miasta, które chętnie by poszły śladem Gdańska na przykład. I teraz z tego, co mi wiadomo, rząd, zmieniając tutaj ustawę, chciał jakby wyrównać też pewne zasady w dół, czyli też, żeby korporacje taksówkarskie czy taksówkarze, którzy w tych korporacjach pracują, żeby zrezygnować właśnie między innymi z tych egzaminów, żeby zasady były równe dla wszystkich. W Uberze nie ma, ale w korporacjach też nie ma i się okazuje, że są takie korporacje, którym się to też nie podoba.
Bardziej bym zwrócił może też uwagę na szkolenia, może nie z zakresu topografii, ale też z obsługi klienta, z komunikacji, często też z bezpieczeństwa, bo na pewno ten zawód jest narażony na różnego rodzaju incydenty, nietypowe sytuacje, więc te osoby powinny być przejść podstawowe szkolenie z tego zakresu. Ja tylko krótko z mojego podwórka trochę powiem, jak to wygląda w Norwegii. W Norwegii Uber się wycofał około rok temu. Lobby taksówkarskie było na tyle silne, że jakby państwo nie udało się wprowadzić żadnych jakby udogodnień, jeśli chodzi o Ubera. Tyle, że jakby jakość obsługi ze strony korporacji była też dużo inna, moim zdaniem lepsza, bo na całe miasto miałem jedną aplikację do wszystkich korporacji, mogłem poprzez tą aplikację zamówić sobie dowolną taksówkę, więc działało to też trochę jak Uber. No, w Polsce póki co tego tak nie mamy w takiej skali przynajmniej rozwiniętego.
Mm-hmm. A ja się zastanawiałam, czy zamiast protestów taksówkarze nie mogliby się, korporacje nie mogłyby się połączyć w jakąś większą jeszcze firmę i działać na podobnej zasadzie jak Uber i stworzyliby konkurencję.
To byłoby z korzyścią na pewno dla nas wszystkich, po prostu by na zasadach rynkowych konkurowali z Uberem, a nie na zasadach tego, żeby ograniczać Ubera, powiedzmy, przepisami.
Znaczy procesy koncentracyjne wśród korporacji taksówkowych mają miejsce.
No tak,
kiedyś
ale
w Gdańsku jeździło dwa razy tyle korporacji niż teraz.
To prawda, ale jakby, żeby włączyć w to właśnie aplikację swoją i na podobnej zasadzie jak do Ubera jeździć, wykorzystać to, co ma Uber, a przeciwko czemu protestują taksówkarze.
No,
to chyba byłoby prostsze.
Wyobraźmy sobie jedną aplikację taksówkarską na cały Gdańsk na przykład. To byłoby fajne rozwiązanie, ale czy jest możliwe, to...
No właśnie, podpowiadamy. Może jednak ktoś będzie chciał to zrobić.
Może jedna aplikacja
nie.
z już istniejących, która byłaby zaadoptowana na potrzeby taksówkarskie.
No proszę, pomysły są, zobaczymy. Może ktoś...
Oczywiście nie Ubera, ale
no
jakiejś
właśnie.
Innej.
No jakiejś innej. I mogliby działać na takiej samej zasadzie jak Uber. No zobaczymy, czy ktoś ten pomysł weźmie pod uwagę. Zmieniamy temat. Zaskakujące dane z indeksu przedsiębiorczości TaxCare 2019. Codziennie w naszym kraju powstaje prawie 1000 nowych jednoosobowych firm, przy czym odsetek osób zmuszanych do samozatrudnienia jest znikomy. Z podsumowania danych REGON za drugą połowę ubiegłego roku wynika, że w naszym kraju w miejsce jednej zamkniętej mikrofirmy wchodzą dwie nowo otwarte. Ten stosunek nigdy w publikowanej elektronicznie od 2012 roku historii rejestru REGON nie był tak wysoki, podkreślali autorzy indeksu. Co się zmieniło? Co się takiego stało, że codziennie zakładamy w naszym kraju prawie 1000 firm. Czy staliśmy się bardziej przedsiębiorczy niż jeszcze kilka lat temu? I to jeszcze jest o tyle dziwne, że w sytuacji, kiedy pracodawcy poszukują pracowników, kiedyś ludzie zakładali jednoosobowe działalności gospodarcze, gdy intensywnie poszukiwali pracy, tej pracy na rynku nie było albo była bardzo trudna do zdobycia, więc to jakby zmuszało ich do tego, żeby założyć własną działalność gospodarczą. A teraz mamy z jednej strony rynek pracy, mówi się o rynku pracownika, a z drugiej strony tak dużo firm jednoosobowych powstaje.
Myślę, że nam Polakom nie brakuje chęci i takiego głodu rozwoju, że to jest często podyktowane tym, że zakładając działalność gospodarczą mamy większą szansę na to, żeby się rozwinąć, a obecny rynek pracy i obecna koniunktura też jakby pozwala na to, bo już, nie wiem, weźmy programistę. On nie musi iść na etat do danej firmy. On może, głównie pracować, współpracować z jedną firmą na zasadzie B2B, ale posiadając własną działalność gospodarczą, może robić jeszcze inne zlecenia, które jakby stanowią jego dodatkowy dochód. Kolejna rzecz to z racji tego, że mamy dość już szybko bogacące się społeczeństwo, pojawiły się nowe zawody, na które jakby wcześniej nie było miejsca. Więc nowego typu usługi powodują to, że młodzi albo osoby, które już mają ze sobą jakieś historie pracy na etacie, są chętniejsi do tego, żeby podjąć to wyzwanie, otworzyć własną działalność i jakby spróbować tego.
Znaczy powiedziałbym, że praca na własny rachunek oznacza zadaniowy styl pracy, a nie powtarzalne wykonywane czynności i gotowość do świadczenia pracy. Tutaj trudno mówić o gotowości jako o jakiejś cesze tego zajęcia na własny rachunek, tylko ta praca, ta usługa de facto jest faktycznie świadczona na żądanie, prawda, na konkretną potrzebę, czyli jest ona bardzo elastyczna, bardzo wygodna, ona się nie musi odbywać w lokalu pracodawcy, może się odbywać na odległość, a poza tym pamiętajmy, że państwo sprzyja temu, żeby tych działalności gospodarczych rozproszonych było jak najwięcej i poprzez chociażby ten dwuletni ulgowy ZUS, on dotyczy jednak działalności gospodarczej. Tu się mówi teraz o jakichś planach rządu dotyczących kolejnych zwolnień podatkowych dla osób do 26 roku życia. A wśród akurat tej grupy wiekowej do 26 czy do 30 roku życia ten przyrost zatrudnienia w oparciu o własną działalność gospodarczą jest najwyższy. Plus oczywiście ci, którzy nie mają po prostu innego pomysłu na siebie po tym, jak zostali zwolnieni z pracy, gdzie pracowali jako pracownicy.
Mm-hmm. Co więcej, z raportu wynika też, że satysfakcja z pracy mikroprzedsiębiorców jest 2 razy wyższa niż pracowników etatowych. Zadowolenie z pracy odczuwa co czwarty etatowiec, a w przypadku właścicieli jednoosobowych firm to 55% przedsiębiorców, a samozatrudnionych 67%. Dlaczego, jeśli możemy słuchaczom wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje? Bo z jednej strony praca pracownika etatowa daje jakieś poczucie bezpieczeństwa. Pracownik, inaczej samozatrudniony z kolei, no właściwie każdy dzień jest kolejnym wyzwaniem. Nie pracuje się w godzinach od do. Czasami jest tak, że tak naprawdę pracuje się 24 godziny na dobę, jeżeli sytuacja tego wymaga. Więc jest dużo ciężej, ale ciekawiej.
Jeżeli wymaga tego zadania, jak już tak mówiłem jest. Wcześniej, to jest raz. Dwa, że ten efekt jest również bardzo wyraźny i ten, kto sprzedaje swoją usługę, jest zadowolony, że ktoś ją kupił i docenił. Natomiast w przypadku pracy, jeżeli ja w końcu też pracowałem blisko 30 lat etatowo, niecodziennie zdarzają się pochwały i powody do tego, żeby pracownik był zadowolony. O tak bym to delikatnie określił. Poza tym pamiętajmy, że praca w oparciu o własną działalność, ona się odbywa nie pod kontrolą. To jest istotne, także nie ma tej dyscypliny pracy.
Dyscyplinują koszty, jeśli popełnimy błąd.
Koszty, tak, no i samo to, że trzeba na określony termin sprzedać usługę, tak jak się umówiliśmy.
Mm-hmm. Błędy kosztują dużo więcej, bo pracując na etacie, co najwyżej dostaniemy naganę, a która tak nie kosztuje pewnie jak jakby brak zapłaty za zlecenie. Wydaje mi się, że też dużo pomaga młodym przedsiębiorcom, osobom, które podejmują się założenia własnej działalności i pracy na działalności, rynek pracy. On wymaga tej elastyczności, że często jest tak, że dana firma nie potrzebuje kogoś na cały etat i nie chce go zatrudniać, nie ma potrzeby go zatrudniania na 100% etatu, więc zatrudnia go na część, a ten wolny czas ta osoba może wykorzystać właśnie na inne, inne zlecenia. Tym bardziej, że brakuje rąk do pracy. Skoro brakuje rąk do pracy, no jest, jest jakby zapotrzebowanie na różnego rodzaju specjalistów. Więc może na tej działalności jednoosobowej nie jest tak łatwo, ale na pewno jest łatwiej niż kiedyś było znaleźć zlecenie i utrzymać się. Jeśli ktoś oczywiście jest specjalistą.
Słuchacze się rozpisali a propos jeszcze Ubera. Przytoczymy kilka SMS-ów. Z tym egzaminem na taksi to nie jest tak, że obowiązuje zawsze i wszędzie. U nas nie ma, a i w miastach poniżej 100 tysięcy mieszkańców już nie, więc może nie jest to taki niezbędnik, by wykonywać poprawnie usługę, a co do obsługi, to częściej są spory z taksówkarzem o wysokość rachunku niż w Uberze czy innych aplikacjach, gdzie z góry znam cenę za przejazd, napisał do nas pan Mariusz. Witam serdecznie. Aplikacje ogólnopolskie do zamawiania taksówek również istnieją, a połączenie wszystkich firm w jedną jest niemożliwe, ponieważ Łokik na to nie pozwala. Ja pracuję w firmie, która się kiedyś połączyła i mieliśmy sprawę. Było kilku... Nie jest to takie proste. W każdym razie napisał pan Sławek. Zmieniamy temat. Przez ostatnich kilka lat słyszeliśmy to niemal codziennie. Na rynku brakuje kilkudziesięciu tysięcy informatyków. Praca za trzykrotność średniej krajowej jest w zasięgu ręki, a kandydaci zrobili się tak narowiści, że nie chce im się nawet przychodzić na rozmowy rekrutacyjne. Rzeczywistość dalece jednak odbiega od wizji, którą zachwyciły się prawdopodobnie tysiące Polaków, czytamy w ciekawym artykule w InPoland. Nie ma na rynku zapotrzebowania na początkujących programistów. Większość z firm chce tych z doświadczeniem. No i właśnie, jak to jest z rynkiem informatyków i programistów? Rzeczywiście, w dużych miastach pewnie znajdą pracę, ale Polska to nie są jedynie największe miasta.
Ten artykuł mówi o dwóch grupach informatyków. O programistach z doświadczeniem, którzy jakby są wyedukowani i posiadają doświadczenie, powiedzmy są seniorami, pracują na stanowisku senior, nie wiem, dewelopera, a osobach, które dopiero młodych, nowych, którzy wchodzą na rynek i korzystają ze szkół, które w 3 miesiące obiecują
Zrobimy z ciebie programista. Takich szkół, takich firm, które oferują kursy, narobiło się bardzo dużo i są to, powiemy sobie szczerze, bardzo drogie kursy.
Dokładnie. Znaczy te szkoły i kursy jakby wyczuły rynek i doskonale wiedzą, że jest zapotrzebowanie, bo wizja dużych zarobków jako programista no, zachęca do tego, żeby zapłacić za udział w takim kursie i po prostu podjąć się tego zawodu. Problem polega na tym, że pięciu niedoświadczonych programistów nie zastąpi jednego doświadczonego. I na tym polega duży problem, że firmy nie potrzebują tak naprawdę osób, które mają minimalne doświadczenie.
Dalej, no to abiturienci uczelni mają problem.
Znaczy na uczelniach jest inaczej, bo to nie jest czas typu 3 miesiące, tylko oni uczą się przez kilka lat, biorą też udział, mają staże, praktyki w różnego typu firmach. A druga rzecz, firma zatrudniająca seniorów nie może sobie pozwolić na to, żeby zatrudniać rzesze osób bez doświadczenia, no bo ci seniorzy mają wykonywać swoją pracę.
To ostatnie zdanie jeszcze, bo czas nas goni. Andrzej Chmielecki.
Abiturienci nie mają problemów z pracą w dużych miastach. Mhm. Tam, gdzie są duże firmy i działy rozwoju. Natomiast te największe korporacje, one przyjmą również tych na staż, będą wybierać po prostu tych najlepszych, żeby potem ich kształtować na swoją modłę. Natomiast problemem faktycznie są informatycy, którzy są, jak to się mówi, od wszystkiego w tym coraz bardziej skomplikowanym świecie i od oprogramowania, i od urządzeń, i od instalacji różnego typu aplikacji użytkowych.
I nie potrafią tworzyć wyrafinowanych kodów, ale w takim razie podpowiedź dla nich, trzeba załatwiać sobie staże i robić wszystko, żeby wejść na na rynek jednak z doświadczeniem, skoro okazuje się, że najbardziej poszukiwani są właśnie ci z doświadczeniem. Niestety więcej już na ten temat nie porozmawiamy. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Łukasz Brzeziński, moja Norwegia.pl, Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, właściciel Virtus. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy.